Wydawnictwo Fronda przedstawia książkę Grzegorza Kucharczyka pod tytułem Chrystofobia. 500 lat nienawiści do Jezusa i Kościoła. Czyta Igor Nadolski. Pamięci rodziców i siostry. Rozdział pierwszy. Rewolucja reformacji. Czy stawianie w jednym rzędzie reformacji, rewolucji francuskiej, antykatolickiego liberalizmu i dwudziestowiecznych rewolucji jest uprawnione? Czy nie jest jakimś nadużyciem? Można przecież mieć wątpliwości, co wspólnego miał Marcin Luther czy Jan Calvin z jakobińskim terrorem, liberalnymi kulturkampfami czy dwudziestowiecznymi totalitaryzmami. Jednak magisterium Kościoła nie miało wątpliwości, że ruch reformacyjny, zapoczątkowany w 1517 roku, miał charakter rewolucyjny oraz że istniał genetyczny związek między rewolucją reformacji a późniejszymi wstrząsami rewolucyjnymi trapiącymi Europę. Rewolucyjny charakter reformacji przejawiał się przede wszystkim w radykalnym zanegowaniu dawnego ładu Christianitas, którego znamiona pokrótce naszkicowane zostały we wstępie do tej książki. Odrzucenie przez reformację Kościoła miało swoje rewolucyjne skutki nie tylko w teologii, na przykład zanegowanie katolickiej nauki o sakramentach, zwłaszcza nauki o sakramencie ołtarza, lecz i dla myśli politycznej, dla historii całych społeczeństw. Temu przekonaniu dawał wyraz Ojciec Święty Leon XIII w encyklice Diuturnum Illud z roku 1881. Papież, odnosząc się do nowożytnych teorii politycznych negujących Boga jako źródło władzy, odrzucających współpracę władzy duchownej z władzą świecką, źródło tego wielkiego zła stymulującego ludowe namiętności, dostrzegał w wieku XVI. Już w przeszłości ruch, który nazywa się reformą, miał za swoich sojuszników i przywódców ludzi, którzy swoimi doktrynami podważali dwie władze, duchowną i świecką. Te niespodziewane kłopoty, zuchwałe bunty, głównie w Niemczech, były rezultatem tych nowinek. Podobnie srożyła się z całą mocą wojna domowa i śmierć, także nie było niemal ani jednego zakątka, który nie byłby wydany na pastwę wstrząsów i masakr. Z tej to właśnie herezji narodziły się w wieku poprzednim fałszywa filozofia, to co nazywa się nowoczesnym prawem, suwerennością ludu oraz owa niepohamowana swawola, z powodu której wielu nie potrafi dostrzec prawdziwej wolności. Stamtąd też nastąpiło przejście do najnowszych błędów – komunizmu, socjalizmu, nihilizmu, owych przerażających potworności, które są hańbą społeczeństwa i które mogą przyczynić się do jego śmierci. W podobny sposób następca błogosławionego Piusa IX pisał o reformacji w swoich innych encyklikach, na przykład – Quod Apostolici Muneris z 1878 roku. A przecież celem była odnowa Kościoła, powrót do żywej wiary i prostoty Kościoła pierwszych chrześcijan. To zapowiadali wszyscy twórcy reformacji. Jak rzeczywiście było? Jak zawsze w przypadku rewolucji, którą w sensie religijnym, światopoglądowym i po części społecznym była reformacja, rzeczywistość przedstawiała się zupełnie inaczej. Było źle, tak jak chociażby w przypadku wspaniałej katolickiej katedry w Antwerpii, poddanej w cudzysłowie odnowicielskiemu zapałowi reformatorów i ich zwolenników. Wysoko nad głównym ołtarzem znajdował się wizerunek Zbawiciela wyrzeźbiony w drewnie i umieszczony między figurami dwóch łotrów, z którymi go ukrzyżowano. Motłochowi udało się zarzucić sznur na szyję Chrystusa i ściągnąć go w dół. A potem ludzie rzucili się na niego z toporami i młotami, rozbijając na tysiące kawałków. Oszczędzono obu łotrów, jakby mieli być świadkami dokonującego się u ich stóp gwałtu. po krucyfiksie, z prezbiterium ofiarą przejętego ideami reformacyjnymi ludu, padły konsekrowane hostie. Nie skończyło się na ich podeptaniu. Gwałtom dokonywanym przez świętokradców towarzyszyły niegodne postępki, które mogły świadczyć o ich pogardzie do dawnej wiary. Pewien naoczny świadek powiada, że wzięli z ołtarza Najświętszy Sakrament i włożyli papudzę do dzioba. Inni zbierali na stos obrazy świętych i podpalali je, lub też kładli na nich kawałki zbroi i deptali. Inni zakładali szaty skradzione z kościołów i biegali w nich po ulicach. Inni jeszcze smarowali księgi liturgiczne masłem, by łatwiej się paliły. Ktoś mógłby powiedzieć, że wandalizm i świętokradztwo, jakkolwiek odrażające, to jeszcze nie rewolucja. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że po 1517 roku mamy do czynienia z całą falą podobnych aktów świętokradczego wandalizmu w Niemczech, Niderlandach, Anglii, Skandynawii, wielu rejonach Francji. A przede wszystkim należy pamiętać o tym, że podobne uczynki były rezultatem przyjęcia i zaakceptowania pewnych idei oraz poglądów. Idee zaś mają swoje konsekwencje. Opisywane zdarzenia musiały być symptomem radykalnego przewrotu, dosłownie rewolucji w myśleniu, skoro systematycznie profanowano katedry, które przez całe wieki nie tylko były dla ludzi domem modlitwy, lecz także symbolem ich wspólnotowej tożsamości jako miejskiej korporacji, wznoszonym przez kolejne pokolenia. Figury, witraże, freski to wspaniała Biblia Pauperum, w której zapisywane były najważniejsze prawdy wiary, łatwe do odczytania przez każdego. Czyż nie było rewolucją systematyczne niszczenie tej Biblii dla ubogich? I to właśnie przez tych, którzy tak głośno mówili o konieczności udostępnienia Pisma Świętego każdemu wiernemu. Last but not least, co należy sądzić o brutalnym wyrzucaniu gospodarza tylu katedr i kościołów, ukrytego w Najświętszym Sakramencie, co zresztą było teoretycznie uzasadniane w teologicznych pismach reformatorów negujących realną obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. To była największa rewolucja. Straszliwa pustka. Jesteśmy w katedrze Canterbury, w miejscu, które przez niemal 1000 lat było stolicą arcybiskupów, katolickich prymasów Anglii. Wielcy arcybiskupi, zasłużeni mężowie nie tylko dla kościoła na wyspach, lecz dla całego kościoła powszechnego. Dość wymienić dwóch, arcybiskupa Lafranca i świętego Anselma z Canterbury. Lafranc przybył do Anglii wraz z Wilhelmem Zdobywcą. I to on udostępnił zwyczaj, przejęty później przez cały kościół zachodni, podnoszenia hostii i kielicha po konsekracji, tak aby wierni mogli tym bardziej uczcić realną obecność Chrystusa pod postaciami chleba i wina. Święty Anselm z Canterbury był wybitnym XII-wiecznym filozofem, torującym drogę XIII-wiecznemu rozkwitowi myśli katolickiej, scholastycznej, będącemu dziełem doktora Anielskiego, świętego Tomasza z Akwinu i doktora Serafickiego, świętego Bonaventury. No i święty Tomasz Becket. Canterburyjski arcybiskup zamordowany w 1170 roku na polecenie króla Anglii, Henryka II. Tak, to było okrutne średniowiecze. Ale w tym średniowieczu władza nie chowała się za instytucją nieznanych sprawców. Król Henryk, którego władza sięgała od granicy ze Szkocją po Pireneje na południu, musiał publicznie odbyć pokutę i dopóki królewska krew pochodząca z oczyszczającego biczowania nie spłynęła na posadzkę katedry angielskich prymasów, nie mógł być pewny trwałości swojej władzy. Tak też na przykład było z przykładem naszego króla Bolesława Śmiałego. Szczątki świętego Tomasza Becketa zostały złożone w katedrze i natychmiast stały się centrum ożywionego kultu. Przez prawie 400 lat canterburyjskie sanktuarium było celem pielgrzymek. Dzięki złożonym tam relikwiom arcybiskupa męczennika, Canterbury obok Jerozolimy, Rzymu, Santiago de Compostela i Chartres stało się najpopularniejszym celem pielgrzymek zachodniej Christianitas. I podobnie jak szlak pielgrzymkowy do świętego Jakuba Apostoła w Compostela dał Zachodowi pieśń o Rolandzie, tak szlak do świętego Tomasza Becketa dał zachodniej kulturze opowieści kanterberyjskie, pierwsze arcydzieło narodowej literatury angielskiej. Wchodzimy do katedry. Od ponad 400 lat we władaniu arcybiskupów anglikańskich. Nie ma nawet za bardzo gdzie przyklęknąć. Nie tylko dlatego, że tłumy turystów, nie pielgrzymów, bo kanterberyjska katedra, podobnie jak większość wielkich katedr na zachodzie, nie wyłączając katolickich, to dziś wielkie muzea. Przede wszystkim dlatego, że nie ma tam Najświętszego Sakramentu i być nie może, skoro Anglikanie nie uznają mszy świętej, a tym samym realnej obecności. Na środku głównej nawy wielka biała świeca. Stoi na miejscu, gdzie był niegdyś relikwiarz świętego Tomasza Becketa. W miejscu tylu modlitw przez wieki, tylu cudów, miejscu tylu pragnień i tak wielkiej żywej wiary, dziś pustka. W XVI wieku król Henryk VIII nakazał zdemolowanie relikwiarza i wyrzucenie na śmieci szczątków otaczanych czcią przez tyle pokoleń Anglików. W tym właśnie miejscu, miejscu wielkiej pustki, najdobitniej dociera prawda o tym, że Henryk VIII był rewolucjonistą. Analogie nasuwają się same. Ta profanacja grobu świętego Tomasza Becketa to zapowiedź profanacji królewskich grobów w bazylice Saint-Denis, rewolucja francuska. To przeczucie wywlekania i profanacji zwłok karmelitanek, rewolucja hiszpańska. Każda rewolucja odcina się od tożsamości narodu, na który spada, nie tylko w wymiarze instytucjonalnym. Musi też zaatakować groby, które są świadectwem innej tradycji i innego człowieka. Król Henryk VIII wyrzucił na śmieci katolicką przeszłość swojego kraju. Wyrzucił również na śmietnik pamięć o dawnych wielkich królach Anglii, o świętym Edwardzie Wyznawcy z XI wieku, czy o legendzie całego chrześcijańskiego Zachodu, królu krzyżowcu, Ryszardzie Lwie Serce. A to wszystko Henryk VIII zdecydował się poświęcić dla wdzięków Anny Boleyn, jednej z dworek swojej żony, Katarzyny Aragońskiej. Starał się wymóc na papieżu zgodę na rozwód z Katarzyną. Wszyscy mieli uwierzyć, że królowi chodzi o dobro Anglii, o zapewnienie męskiego następcy. Ze swoją żoną Henryk miał córkę, późniejszą królową Marię Tudor. Cały problem polegał jednak na tym, że biskup Rzymu nie postrzegał siebie jako instytucji usługowej ze specjalnością rozwody na zamówienie. Wobec papieskiej odmowy Henryk VIII zdecydował się sam sobie udzielić rozwodu. W tym celu ogłosił się głową kościoła w Anglii na mocy tzw. aktu supremacji z 1534 roku. Schizma od Rzymu stała się faktem. Schizma przygotowująca grunt pod zaprowadzenie protestantyzmu na wyspach. Henryk VIII do końca swojego życia łudził się, że monarchia angielska, a nie biskup Rzymu, może być skutecznym gwarantem ortodoksji kościoła w Anglii. To jednak nie był koniec królewskich żądań. Na mocy decyzji monarchy wszyscy poddani, zwłaszcza duchowni i urzędnicy, zobowiązani zostali do złożenia przysięgi na akt supremacji, uznając w ten sposób Henryka VIII za głowę kościoła w Anglii oraz uznając prawomocność królewskiej decyzji o udzieleniu samemu sobie rozwodu z Katarzyną Aragońską. Odmowa przysięgi oznaczała śmierć na torturach, przeznaczoną dla zdrajców. Trzeba powiedzieć, że taktyka zastraszania była nadzwyczaj skuteczna. Szczególnie smutna okazała się uległość angielskich biskupów, przecież mianowanych jeszcze w uzgodnieniu z Rzymem. Prymas Anglii, arcybiskup Canterbury, Tomasz Cranmer, królewska kreatura, w swoim czasie papież zgodził się na jego nominację, by nie drażnić stosunków z Henrykiem VIII, coraz natarczywiej domagającym się rozwodu. Już w momencie obejmowania swojej godności jak się okazało później, był człowiekiem żonatym i gorącym zwolennikiem reformacji, co ukrywał nawet przed królem. Nie wszyscy jednak pochowali głowy w piasek. W atmosferze mniej lub bardziej szczerego przyklaskiwania monarszym fanaberiom podczas nocy powszechnego oportunizmu zabłysnęły gwiazdy heroicznego świadectwa. Świadectwa męczenników. Heroiczne nie. Wśród tych, którzy odważnie powiedzieli królewskim zachciankom non possumus, na czoło wybijają się dwie postaci. Święty John Fisher, biskup Rochester, oraz święty Tomasz More, Morus. Obydwaj zostali kanonizowani jako męczennicy za wiarę w 1935 roku przez papieża Piusa XI. Biskup Rochester był właściwie jedynym angielskim biskupem, który w dniach próby bezkompromisowo stanął przy prawdzie i, płacąc najwyższą cenę, dochował wierności następcy świętego Piotra. Odmowa biskupa Fischera złożenia przysięgi na akt supremacji oznaczała, że został zaliczony w poczet zdrajców. Jako taki został osadzony w twierdzy Tower, gdzie miał oczekiwać procesu i niechybnej egzekucji. Już w murach twierdzy dotarła do niego wiadomość, że papież Paweł III, dla zaznaczenia swojej aprobaty i uznania dla jego bezkompromisowości, wyniósł go do godności kardynalskiej. W tamtych okolicznościach to, że kardynalska purpura nawiązywała swoim kolorem do krwi męczenników, nie było zwykłą historyczną reminiscencją, a raczej zapowiedzią nieodległych już wydarzeń. By skłonić kardynała Fischera do ugięcia się, wysłano do jego więziennej celi kilkuosobową delegację złożoną z biskupów, którzy już dali się złamać, zaprzysięgając akt supremacji, aby namówili Fischera do tego samego. Ten jednak miał im powiedzieć: sądzę, że raczej powinniśmy się trzymać razem w odrzucaniu tych gwałtownych i bezprawnych zniszczeń i szkód, codziennie zadawanych naszej wspólnej Matce Kościołowi Chrystusa, aniżeli za pomocą jakiegokolwiek namawiania dopomagać w tym lub posuwać rzecz naprzód. Jesteśmy oblężeni ze wszystkich stron i nie wiadomo, czy ujdziemy nieprzyjacielowi. Widząc zaś, że rozpoczął się sąd Boży, jaką można mieć nadzieję, że inni stać będą, gdy my upadniemy? Twierdza została zdradzona, nawet przez tych, którzy mieli jej bronić. 17 czerwca 1535 roku zapadł wyrok. Kardynał Fischer został uznany winnym zdrady stanu i skazany na śmierć przez powieszenie, rozciąganie i ćwiartowanie. W swoim ostatnim słowie do sędziów powiedział: mówiąc teraz otwarcie, co sądzę w kwestii królewskiej supremacji, myślę i zawsze tak myślałem i potwierdzam to po raz ostatni, że jego wysokość nie może sprawiedliwie żądać takiej zwierzchności nad Kościołem Chrystusa, jak to czyni obecnie. Nie widziano i nie słyszano, by jakiś władca przed nim pretendował do tej godności. Jeśli więc król wdaje się obecnie w tę niesłychaną kwestię, bez wątpienia wywoła tym straszny gniew Wszechmogącego, na szkodę swojej własnej duszy i wielu innych, jak i na ruinę tego królestwa, które zostało mu powierzone. 22 czerwca 1535 roku odbyła się egzekucja Johna Fischera. W drodze królewskiej łaski miał być od razu ścięty. Wchodząc na szafot, kardynał odmawiał Te Deum i psalm: Tobie Boże zaufałem. Przypadek chciał, że biskup Rochester został ścięty w święto świętego Albana, pierwszego męczennika za wiarę na obszarze Anglii. Według niektórych relacji, zanim głowa męczennika została zatknięta przy londyńskim moście, co było zwyczajową praktyką wobec zdrajców stanu, zaniesiono ją do Anny Boleyn. Ta zaś, widząc ją, miała powiedzieć: czy to jest ta głowa, która tak często przemawiała przeciw mnie? Już więcej nie będzie robić szkód. po czym spoliczkowała głowę męczennika. Miała się przy tym skaleczyć w jeden z palców, a rana goiła się przez wiele dni. Blizna zaś pozostała jej do końca życia, to znaczy do 1536 roku, gdy Anna Boleyn sama stanęła na szafocie w Tower, wysłana tam z rozkazu Henryka VIII, który oskarżył ją o zdradzenie go. Zanim to się stało, należało się uporać z innym prominentnym zdrajcą. Okazał się nim Sir Thomas More, jeden z czołowych humanistów europejskich, przyjaciel Erasma z Rotterdamu, autor m.in. słynnej Utopii. Jak przystało na wielkie umysły renesansu, More nie tylko zajmował się pisaniem, parał się również polityką. Przez lata był zaufanym człowiekiem króla Henryka VIII, pełnił najważniejsze urzędy w państwie, był kanclerzem królestwa. W czasie próby, gdy zażądano od niego przysięgi na akt supremacji, zachował się jak prawdziwy, wartościowy doradca króla. Nie przemilczał prawdy. Podobnie jak Fisher, zapłacił za to wtrąceniem do Tower i procesem o zdradę stanu, który zakończył się wydaniem wyroku śmierci 1 lipca 1535 roku. I podobnie jak kardynał męczennik, również Sir Thomas More podczas swojego procesu odważnie dawał wyraz przekonaniu, że akt supremacji jest de facto aktem zdrady, zdrady Kościoła i całej tradycji, dziełem arbitralnego bezprawia, radykalnym zerwaniem nie tylko z Kościołem, lecz i z całą przeszłością Anglii. Gdy sędziowie, wśród których byli Thomas i George Boleyn, ojciec i brat Anny Boleyn, wskazywali zgodnie z prawdą, że niemal wszyscy biskupi angielscy, wyjątkiem był Fisher, zaprzysięgli akt supremacji, More odpowiadał: jeśli będziemy bronić swoich poglądów za pomocą dowodów, świadectw i argumentacji, mój pogląd okaże się o wiele silniejszy od waszego, ponieważ mam po swojej stronie całą resztę chrześcijaństwa. Przypomniał, że Kościół to nie tylko żyjące pokolenie, to także Kościół triumfujący. Świadectwo wszystkich świętych, wszystkich soborów, całej historii Kościoła w Anglii. Nie był osamotniony. Wszystko to stało za nim. Gdy już zapadł wyrok śmierci, More w swoim ostatnim słowie dał wyraz przekonaniu, że zwierzchnictwo w Kościele nie może spoczywać w rękach człowieka świeckiego, ale prawowicie przynależy do stolicy rzymskiej, skoro została na ziemi osobiście przekazana przez Pana naszego świętemu Piotrowi i jego następcom i, podobnie jak miasto Londyn, nie może stanowić prawa sprzecznego z prawem Królestwa Anglii, tak też Anglia nie może stanowić prawa sprzecznego z ogólnym prawem Chrystusowego Kościoła Katolickiego. Egzekucja Sir Thomasa More'a nastąpiła 6 lipca 1535 roku. Według naocznych świadków do końca zachował pogodę ducha. W drodze na szafot trzymał w ręku czerwony krzyż, znak męki Chrystusa i tradycyjny znak krzyżowców. Zanim jeszcze odkryto zdradę biskupa Fishera i Thomasa More'a, okazało się, że groźnymi wrogami królestwa są Kartuzi, mnisi z surowego zakonu kontemplacyjnego. W czym zakonnicy zamknięci w swoich celach, pochłonięci modlitwą i ascezą, zagrażali królowi Anglii? Powód prześladowania był ten sam, co w przypadku Morusa i biskupa Rochester. Odmowa złożenia przysięgi uznającej w Henryku VIII głowę kościoła w Anglii. 20 kwietnia 1535 roku aresztowani zostali John Houghton, Augustine Webster i Robert Lawrence, przeorowie Kartuzi w Londynie, Bauval i Axelholm. Osadzono ich w Tower. Tam byli przesłuchiwani przez Thomasa Cromwella, prawą rękę Henryka VIII w realizacji jego antykatolickiej rewolucji. Uwięzieni zakonnicy zdecydowanie odmawiali złożenia przysięgi, której się od nich domagano. Odpowiadali, że bojaźń przed Bogiem powstrzymuje ich przed opuszczeniem Kościoła. Przypominali, co powiedział przed wiekami święty Augustyn, który deklarował, że nie uwierzyłby w Ewangelię, gdyby Kościół nie polecił mu tego czynić. Odpowiedź królewskiego załóżnika była jednoznaczna. Nie obchodzi mnie, co Kościół uważał lub czego nauczał. Kara za wierność Kościołowi była straszna. Podobnie jak tysiące angielskich męczenników, Kartuzi musieli przed śmiercią przejść okrutne katusze. 4 maja 1535 roku, dzień ich egzekucji, był dniem po wielkiej ulewie. Ulice Londynu wiodące od Tower do więzienia Tyburn, miejsca kaźni, były pokryte błotem. Kartuzów wleczono na miejsce ich męki, przywiązanych do koni. Po dotarciu do Tyburn czekała ich śmierć przeznaczona dla zdrajców. Wybrano gruby sznur, aby John Houghton nie udusił się i nie umarł zbyt szybko. Stołek usunięto i szlachetny zakonnik, który uczynił tak wiele dobra dla tak wielu i nigdy nikogo nie skrzywdził, wisiał na szubienicy jak złoczyńca. Potem nastąpiła najgorsza część. Skoro nie okazano żadnej łaski i obrzydliwy wyrok miał być wykonany z całą starannością. Sznur przecięto i ciało spadło ciężko na ziemię. John Houghton żył jeszcze. Odarto go z habitu i położono na desce. Kat zadał mu nożem głęboką ranę, wyciągnął jego wnętrzności i wrzucił je do ognia. Biedny męczennik był cały czas świadomy. Gdy mu to czyniono, słyszano, jak wołał: O Najświętszy Jezu, miej nade mną miłosierdzie w tej godzinie. Na koniec, gdy oprawca położył swą rękę na jego sercu, by wyrwać je z piersi, błogosławiony męczennik przemówił znowu. Niemiec? Antoni Reścis, przyszły biskup pomocniczy Würzburga, stał bardzo blisko i usłyszał jego ostatnie słowa.
Dobry Jezu, co uczynisz z moim sercem?
Po śmierci błogosławionego Johna Houghtona oprawca tarł wyrwane serce o twarz męczennika. W ten sam sposób zginęli błogosławieni Augustine Webster, Robert Lawrence i Richard Reynolds. Każdy z nich widział nieludzkie tortury, jakim poddawano poprzedników. Każdemu też oferowano ułaskawienie, jeśli tylko złoży przysięgę Henrykowi VIII jako głowie kościoła w Anglii. Tak niewiele wydawać by się mogło, od nich żądano. Zaledwie parę słów. Co zyska jednak człowiek, choćby cały świat zdobył, a szkodę na duszy poniósł? Aby dać do zrozumienia wszystkim kapłanom w Królestwie Anglii, co oznacza trwanie przy papistowskich błędach, poćwiartowane zwłoki Kartuzów rozesłano po całym państwie. Na postrach zaś pozostałych w swoim zakonnym domu Kartuzów londyńskich do jego bramy przybito odcięte, skrwawione ramię przeora, błogosławionego Johna Houghtona. Jego braciom Kartuzom pozwolono je pochować dopiero, gdy samo spadło z gwoździ. Na tym jednak nie zakończyło się męczeństwo Kartuzów. Wkrótce po egzekucji ich przeora władze królewskie poleciły aresztować 3 londyńskich zakonników, błogosławionego Humphreya Middlemora i błogosławionego Williama Exmew oraz błogosławionego Sebastiana Newdigate. Zostali oni osadzeni w więzieniu Newgate, gdzie byli przetrzymywani w nieludzkich warunkach, z żelaznymi obręczami na szyi i na nogach, przykuci do ścian w taki sposób, że nie mogli ani leżeć, ani siedzieć, ani prosto stać. Ich egzekucja, która wyglądała tak jak kaźń ich przeora, odbyła się 19 czerwca 1535 roku. 3 lata później, 17 grudnia 1538 roku, papież Paweł III promulgował sporządzoną już w sierpniu 1535 roku bullę ekskomunikującą Henryka VIII i obkładającą Anglię interdyktem.